Od jakiegoś czasu, właściwie od to zaczęło się jesienią tamtego roku, rozważamy wspólnie listy pasterskie, czyli pierwszy i drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza i one są już za nami. Pierwszy list do Tymoteusza rozważyliśmy w serii kazań, drugi list do Tymoteusza, gdy był lockdown i spotykaliśmy się w tygodniu na studium, to właśnie wtedy uporaliśmy się z całym drugim listem apostoła Pawła do Tymoteusza przed wakacjami i wtedy też zaczęliśmy list do Tytusa. Listy te zawierają ważne i uniwersalne zasady oraz wiele bardzo ważnych zastosowań. I taka jest generalnie konstrukcja listu apostoła Pawła, że on zaczyna swoje listy od pewnych zasad, od pewnej doktryny, żeby w którymś momencie swojego listu przejść do zastosowań. Gdy w listach apostoła Pawła, i to właśnie często w listach tych pasterskich, tych trzech, pojawia się, spotykamy zwrot zdrowa, czysta nauka, dotyczy to nauczania przekazanego i uznanego przez apostołów Pana Jezusa, tego nauczania, które właśnie Pan Jezus im przekazał, nauczania, które ma strzec Bożego Kościoła i go prowadzić. I generalnie rzecz biorąc jest to nauka mówiąca o naturze zbawienia. Z łaski przez wiarę oraz o pobożnym życiu, które jest skutkiem przyjęcia i zadziałania łaski w życiu człowieka wierzącego. Bo Ewangelia nie jest jakąś teorią. Ewangelia nie jest też zestawem instrukcji, jak żyć tutaj na ziemi. Ewangelia jest mocą Bożą, która ratuje człowieka i przemienia całe jego życie. Przemienia i od razu, i przemienia podczas całego naszego życia tutaj na ziemi. Ewangelia jest trochę jak przywrócenie człowieka do normalnego życia po przeszczepie serca. Kiedy człowiek przez długie miesiące oczekując na dawcę, takie nieszczęśliwe w sumie oczekiwanie, nie ma sił, żeby nic zrobić. Kiedy jego życie to jest mierność, i po tym przeszczepie może wrócić do pełni życia, do swoich zadań, do swoich obowiązków, do swoich powołań i ról. Ewangelia jest jak przywrócenie człowieka do dobrych, pełnych miłości, akceptacji, serdeczności, więzi w rodzinie, kiedy wydawało się, że te więzi już są zerwane na zawsze i że już nigdy nie będzie. Ale kiedy mówię Ewangelia jest jak, to dlatego, że w tym życiu z Panem Bogiem, czy z naszym sercem w tym wymiarze właśnie takim duchowym, jest jeszcze gorzej. To nie jest serce, które bije i potrzebuje na zmianę, to serce, które w ogóle nie bije. Serce człowieka niewierzącego w tej duchowej sferze w ogóle nie bije. Człowiek niewierzący nie ma w ogóle więzi z Panem Bogiem, jest martwy. To właśnie Ewangelia jest mocą, która wzbudza, jest mocą, która przemienia, która przywraca do życia. To Ewangelia poprzez działanie Ducha Świętego wzbudza w człowieku tęsknotę za innym życiem, za bliskością ze swoim Stwórcą. Ewangelia jest mocą, która daje życie, daje ratunek, daje pojednanie z Bogiem. Oczywiście Ewangelia ma swoją treść, ma swoje przesłanie. Mówi nam, co się Bogu podoba, co nie, ale moc Ewangelii polega na przemianie serca, na pojednaniu z Bogiem, który nas stworzył, kocha, utrzymuje przy życiu, przekroczył wszystkie granice, żeby nas ratować i każdej niedzieli świętujemy właśnie Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, który przyszedł, żeby nas ratować. Ale właśnie dlatego, że Ewangelia to nie jest tylko treść i tylko przesłanie, apostoł Paweł, pisząc swój list pasterski do Tytusa, który służy kościołowi na Krecie, mówi mu, że to nie doktryna, nie samo nauczanie prawdy ma zdominować uwagę i służbę Tytusa. Miał on nauczać kościół na Krecie tego, jak widzimy w wersecie pierwszym, co jest zgodne z tą nauką. W związku z tym apostoł Paweł przekazuje Tytusowi etyczne zalecenia dla takiego osobistego postępowania każdego, kto jest w Kościele. Dla mężczyzny, dla kobiety, starszego, młodszego, dla niewolników czy sług, którzy również byli w tym Kościele. a którzy stanowili odrębną grupę społeczną, ponieważ Bóg oczekuje, aby nasza wiara miała odzwierciedlenie w naszym postępowaniu, a nasze postępowanie, żeby potwierdzało wiarę. Wiara nie jest teorią, której się nauczyliśmy. Ewangelia nie jest teorią, której się nauczyliśmy, zapamiętaliśmy i teraz możemy wyrecytować nawet obudzeni o północy czy w środku nocy. Ewangelia wzbudziła wiarę, która musi mieć odzwierciedlenie w naszym postępowaniu i naszym postępowaniem potwierdzamy, że my naprawdę wierzymy. Dzisiaj przeczytamy fragment z drugiego rozdziału listu do Tytusa, wersety od 1 do 11. Wyświetlę je w dwóch slajdach. I apostoł Paweł mówi tak do Tytusa. Ty jednak mów to, co jest zgodne ze zdrową nauką, starszym mężczyznom, aby byli trzeźwi, stateczni, rozsądni, aby odznaczali się zdrową wiarą, miłością i cierpliwością. Podobnie starszym kobietom, żeby zachowywały się pobożnie, nie obmawiały, nie uzależniały się od wina. Żeby uczyły tego, co dobre, niech uczą młodsze kobiety, jak mają kochać mężów i dzieci, jak mają być rozsądne, czyste, gospodarne, dobre, posłuszne swoim mężom, żeby nie bluźniono przeciw słowu Boga. Podobnie zachęcaj młodzieńców, aby byli rozumni, siebie samego, dawaj we wszystkim za wzór dobrego postępowania, w nauczaniu dbaj o prawość, powagę, słowa zdrowe i wolne od zarzutów, aby przeciwnik poczuł się zawstydzony, nie znajdując powodu, by mówić o nas coś złego. Niewolników ucz, aby we wszystkim byli poddani swoim panom, zyskiwali ich względy, nie przeciwstawiali się, nie kradli, ale okazywali doskonałą wierność, żeby we wszystkim stali się ozdobą nauki naszego Zbawiciela Boga. Objawiła się bowiem wszystkim ludziom zbawcza łaska Boga. Jak widzimy na listę zagadnień, którymi Tytus miał się zająć, składały się gniew, niemoralność, niedojrzałość w życiu, nieznajomość Bożych prawd, brak szacunku, oszczerstwa, używki, lenistwo, problemy rodzinne, szorstkość, frywolność, nieposłuszeństwo, zdrowe czy tam niezdrowe mówienie, czy niezdrowe używanie słów, kradzież. I jeśli takie problemy występowały w pierwszym kościele, nie powinniśmy mieć najmniejszych wątpliwości, że one również dotyczą współczesnego kościoła i naszego życia. Wszyscy do jakiegoś stopnia zmagamy się w kościele ze współczesną mentalnością konsumpcji, która polega na tym, że cenimy to, co jest dla nas korzystne. Angażujemy się w to, co nam sprawia przyjemność. W dodatku tylko wtedy, gdy nie burzy to zbytnio naszych planów i nie kosztuje zbyt wiele wyrzeczeń. Ale robiąc tak, nawet nie myślimy o tym, że takie postępowanie może mieć, a właściwie ma wpływ na innych ludzi w kościele, na ludzi, którzy są moją duchową rodziną. Tylko bardziej dojrzali mają to poczucie, że regularne bycie na nabożeństwach, społecznościach, spotkaniach, utrzymywanie więzi z braćmi, siostrami, bycie aktywną częścią lokalnego kościoła, czy zaopiekowanie się nowymi ludźmi, którzy przychodzą, jest osobistą inwestycją w życie drugiego człowieka. No i tutaj apostołowi Pawłowi bardzo zależało, żebyśmy dobrze wiedzieli, co charakteryzuje taką dojrzałą perspektywę, zaangażowanie. Ponieważ tak jak rodzicom zależy, żeby ich dzieci wyrastały na dojrzałych ludzi, tak jeszcze bardziej Bogu zależy, żeby Jego Kościół wyrastał na dojrzałych chrześcijan. Patrząc na nasz fragment, widzimy, że w pierwszej kolejności apostoł Paweł mówi Tytusowi, żeby uczył tych, którzy i tak byli takimi naturalnymi przywódcami w społeczności, czyli do starszych mężczyzn. Starsi mężczyźni to nie starzy mężczyźni, lecz starsi wiekiem, starszy człowiek. Z czym nam się kojarzy? Mówi się albo mówiło się kiedyś, że jeśli ktoś po 40 się budzi i nic go nie boli, to najprawdopodobniej oznacza, że nie żyje. No, mi 40 już dawno minęła i dzięki Bogu budzę się rano i nic mnie nie boli. Chyba, że dzień wcześniej grałem w piłkę albo moja żona zaaplikowała mi jakiś trening. Ale mówi się też, że gdy człowiek zgromadzi już swój bagaż doświadczenia życiowego i już wie, co jest dobre i co jest złe, co jest mądre, co jest głupie, w co warto się zaangażować, a co lepiej sobie odpuścić, bo nie ma sensu. I gdy już może się tym doświadczeniem podzielić z innymi, to właśnie wtedy nadchodzi czas, żeby odejść z tego świata. Więc zanim starszy mężczyzna, do którego apostoł Paweł adresuje pierwszą część tego naszego fragmentu, kiedy starszy mężczyzna, czy dojrzały, wierzący mężczyzna odejdzie do wieczności, ma konkretną rolę do wypełnienia w swojej społeczności. Popatrzmy proszę na werset drugi. Tytus ma uczyć starszych mężczyzn, aby byli trzeźwi, stateczni, rozsądni. Słowo trzeźwi oznacza również umiarkowani. Nie chodzi o to, żeby starsi wiekiem mężczyźni w kościele w ogóle nie używali alkoholu, lecz by trzeźwo w sposób umiarkowany patrzyli na życie i na to, co się dzieje w kościele. Młodsi ludzie również oczywiście obserwują i patrzą, co się dzieje w kościele. Często brak im doświadczonego i właśnie takiego trzeźwego spojrzenia, które mają ludzie starsi i dojrzalsi. Młodych ludzi o wiele łatwiej jest podpuścić, zapalić do jakiejś idei. I to widzimy w tym roku po obu stronach oceanu. I to nawet do złej idei, ponieważ brak im doświadczenia, brak im mądrości. Niektórzy później łapią się, ale się dałem podpuścić. Niektórzy nawet się nie połapali w tym, że zostali zmanipulowani przez mistrzów demagogii. Co więcej, jeszcze uważają, że to są ich własne, autonomiczne poglądy. Jednak wiek daje doświadczenie, które może skutkować trzeźwym spojrzeniem na życie. Po drugie, stateczny, również tłumaczony w różnych tłumaczeniach jako poważny albo godny szacunku. To słowo mówi o takiej postawie, takim zachowaniu, że szacunek do takiej osoby przychodzi w sposób naturalny. Szacunek jest generalnie bardzo ciekawą myślą, bo ludzie czasami domagają się szacunku lub bycia autorytetem, podczas gdy ich własne postępowanie w ogóle nie daje ku temu żadnej podstawy. Oczywiście mamy coś takiego jak autorytet czy szacunek formalny, instytucjonalny, narzucony. Na przykład mamy szanować władzę. Mamy szanować władzę i już. Chociaż możemy być krytyczni wobec poszczególnych osób, które te władze wykonują, jednak władzę mamy szanować, ponieważ wszelka władza pochodzi od Pana Boga. Ale tutaj mówimy o tym, że starsi mężczyźni w kościele mają być stateczni, poważni, rozsądni, tak by młodszym naturalnie przychodziło uczenie się od nich, korzystanie z ich doświadczenia, szanowanie ich. Jednak, jak dobrze wiemy, niestety, często, nieczęsto starsi ludzie bywają zgorzkniali, opryskliwi, z niczego niezadowoleni. Dlatego starszy człowiek, który jest pogodny, stateczny, trzeźwo patrzący na życie, to jest prawdziwy skarb. W ogóle w społeczeństwie, w rodzinie, tak samo w kościele. Wracając do naszego tekstu i ciągle patrząc na werset drugi, widzimy, że tą trzecią charakterystyką jest rozsądny lub cechujący się samokontrolą. I to mówi o osobie, która roztropnie ogranicza swoje pragnienia czy taką impulsywność. Młodemu człowiekowi znowu często brak tego rozsądku czy samokontroli w podejmowanych decyzjach, zwłaszcza to pokolenie właśnie po przełomach tysiącleci żyje w takiej mentalności, ja to muszę mieć tu i teraz. Musi być natychmiastowa gratyfikacja, tu, teraz, ja nie będę czekał, mi się należy, ja to chcę. I dopiero gdy kilka razy się sparzy na własnych decyzjach i głupocie, nabiera rozsądku i dystansu. do tej swojej impulsywności, nabiera też cierpliwości, która pomaga mu opanować swoje pierwsze właśnie takie impulsywne odruchy. I właśnie dlatego regułą jest, słuchajcie, że najważniejsze stanowiska w firmach czy w świecie polityki, co widzimy też za oceanem, zajmują osoby starsze. Co więcej, najczęściej starsi mężczyźni. Średni wiek zatrudnionych dyrektorów generalnych w 2019 wieku według corocznego rankingu 500 największych amerykańskich przedsiębiorstw to średni wiek zatrudnionych w tamtym roku dyrektorów generalnych 500 największych firm. Oni dopiero rozpoczynają karierę w tych firmach. To 58 lat. Od starszych mężczyzn oczekuje się trzeźwego spojrzenia, stateczności, że oni są w naturalny sposób godni szacunku i rozsądku, takiego cechującego się samokontrolą, tym bardziej w Bożym Kościele. Do tych trzech pierwszych wezwań, trzeźwy, stateczny, rozsądny, dochodzą drugie trzy. Zobaczmy na drugą część drugiego wersetu. Aby odznaczali się zdrową wiarą, miłością i cierpliwością. Cierpliwością lub wytrwałością. I znowu wiara dotyczy osobistej więzi człowieka z Bogiem, miłość, relacji z innymi ludźmi, a cierpliwość mówi o wytrwałości w imię tych relacji, szczególnie wtedy, kiedy występują konflikty, tarcia i nie jest łatwo. Więc w świetle tych trzech słów dojrzałego, starszego chrześcijanina charakteryzuje dbanie o dobre relacje tworzące chrześcijańską społeczność zarówno w wymiarze tym pionowym między nim a Panem Bogiem, jak i poziomym pomiędzy nim a innymi ludźmi i jest w tym wytrwały i cierpliwy. Jak bardzo Kościół potrzebuje takich starszych mężczyzn. Jednocześnie jaką ogromną głupotą jest, gdy dzisiejszy świat wmawia młodym ludziom, że nie potrzebują uczyć się od starszych, bo starsi już są przeterminowani i oni się nie orientują w codziennej rzeczywistości. Nie ma ich na Instagramie, nie snapują. TikToka to chyba tylko nagrają, jeśli wnuczek podpuści. Mówiłem o dyrektorach firm za oceanem, ale dyrektorzy największych firm w Japonii to jest 65+. Z jednej strony słyszymy o braku autorytetów. Z drugiej strony wszelkie dobre i prawdziwe autorytety ulegają dekonstrukcji. Oczywiście i niestety nie każdy starszy mężczyzna jest mądry i warto go słuchać, czyli za jego poradami, ale jednocześnie właściwie od każdego starszego mężczyzny można się czegoś mądrego nauczyć, ponieważ on przeżył wiele. Więc zwróciłbym się w tym momencie do młodszych mężczyzn i ja też bym się do nich jeszcze zaliczył. Zróbmy, co w naszej mocy, żeby być takimi starszymi mężczyznami za dekadę, za dwie, może za trzy, dla których szacunek młodszego pokolenia będzie przychodził w sposób naturalny, o których młodsi mężczyźni będą chcieli się uczyć, u których będą szukali wsparcia, pomocy, wyjaśnienia, wzoru do życia. Po tych pierwszych wezwaniach skierowanych do starszych mężczyzn w Kościele, właśnie by Boża łaska przepływała przez Kościół, żeby było tak, jak Bóg to zaplanował i skonstruował w społeczeństwie, apostoł Paweł przechodzi do starszych kobiet. Czytamy w trzecim wersecie, podobnie starszym kobietom, podobnie, czyli tak samo jak przed chwilą starszym mężczyznom, Tymoteusz ma mówić to, co jest zgodne ze zdrową nauką. już nie tylko przekazywać te podstawowe prawdy związane z Ewangelią, właśnie z Bożą miłością, świętością, z naszym grzechem, z możliwością pojednania się w Panu Jezusie, ale to, co jest zgodne z tą nauką, co ma przenikać do naszego życia. I po pierwsze czytamy, żeby zachowywały się pobożnie. I to słowo w kulturze greckiej opisywało postępowanie kapłanek. Tak się o kapłankach mówiło. Jesteśmy w kulturze greckiej na Krecie, zatem greccy chrześcijanie rozumieli słowa Pawła, że dojrzałe, wierzące kobiety mają prezentować taką świętość życia oddanego Bogu. Gdy czytamy w trzecim wersecie, podobnie starszym kobietom, żeby zachowały się pobożnie, nie obmawiały, nie uzależniały się od wina, żeby uczyły tego, co dobre. Dlatego Tytus miał uczyć dojrzałe, starsze wiekiem kobiety, żeby nie zajmowały się obmową i nie wpadały w niewolę alkoholu. To pierwsze zachowanie odnosi się do braku kontroli nad językiem i tu pojawia się to słowo, które już było też w listach do Tytusa, ta obmowa, to oszczerstwo, to słowo, to jest diabolos. Kiedy my obmawiamy innych ludzi, kiedy oczerniamy ich za ich plecami, to zachowujemy się jak właśnie jak zły. Także pierwsze, obmowa, odnosi się do braku kontroli nad językiem. Drugie, czyli alkohol, do braku kontroli nad pragnieniami. I obydwa te negatywne zachowania kojarzone w grecko-rzymskim społeczeństwie z takimi, oni to nazywali leniwymi matronami, były czy byłyby niezmiernie niszczące dla wiarygodności prawdy Ewangelii. Ewangelii, która przecież przemienia życie, a nie ma możliwości, żeby ktoś, kto został przez Ducha Świętego odrodzony, zachowywał się tak, jak człowiek niewierzący. Nie ma takiej biblijnej możliwości. Wracając do starszych pań, nie chodzi tu tylko o ich dobrą reputację. Oczywiście o reputację również, lecz po zidentyfikowaniu tych negatywnych zachowań, których dojrzałe kobiety powinny unikać, Paweł wskazuje na pozytywne postawy. Mówi Tytusowi, by nauczał starsze kobiety, żeby one uczyły tego, co dobre. Końcówka wersetu trzeciego. Kogo uczyły? Widzimy w wersecie czwartym. Uczyły młodsze kobiety. Możemy zaobserwować tu dwie rzeczy. Po pierwsze, starsze panie nie mają gromadzić i zachowywać dla siebie swojej wiedzy, doświadczenia, lecz raczej przekazywać młodszym kobietom, gdy te potrzebują porady od tych, które mają większe doświadczenie. A po drugie, zauważamy, że Paweł nie poleca Tytusowi, żeby to on nauczał młodsze kobiety czy młodsze żony, bo to jest to samo słowo w języku greckim, zależnie od kontekstu, będzie kobieta lub będzie żona, bo młoda żona powinna postrzegać znowu w naturalny sposób swojego męża jako mężczyznę, którego obowiązkiem jest dbać o jej dobro, w tym również o duchowe dobro. W liście do Koryntian w 13 rozdziale apostoł Paweł mówi, jeśli właśnie żony chcą się czegoś dowiedzieć więcej, niech pytają swoich mężów. Te dobre rzeczy, które starsze kobiety mają nauczać młode w dużej mierze, dotyczą spraw związanych z małżeństwem i z życiem rodzinnym. Owszem, standardy apostoła Pawła nie wykluczają możliwości, by dojrzały mężczyzna w określonych i bezpiecznych warunkach dzielił się mądrością z płcią przeciwną, jednak najlepszy model, nie to, że mądry, optymalny, najlepszy model dla Kościoła jest taki, że to dojrzała kobieta doradza młodszej w codziennych zagadnieniach związanych z życiem, z rodziną, z chrześcijańskim życiem. Te zalecenia Pawła dotyczące starszych kobiet zawierają, czy zwracają uwagę przywódców Kościoła, by nie ignorowali lekkomyślnie przynajmniej trzech rzeczy. Po pierwsze, przywództwa męża w rodzinie. Po drugie, realnego niebezpieczeństwa pokus, nawet wśród oddanych Panu Bogu i służbie mężczyzn. Ale po trzecie, to jest chyba najpiękniejsze w tym fragmencie, nie ignorować wielkiej korzyści dla Kościoła, która wypływa z posiadania w swoich szeregach dojrzałych kobiet. które mają duże doświadczenie w kwestii małżeństwa, wychowania dzieci, życia w kościele, a są gotowe, by podzielić się swoim chrześcijańskim, codziennym doświadczeniem z młodszymi chrześcijankami. I w takiej wzajemnej relacji zarówno starsza kobieta i młodsza kobieta będą wzrastały w Bożej łasce, gdy duchowe prawdy są rozważane, adaptowane do życia i przekazywane dalej. I powtórzę to, co powiedziałem przy okazji starszych mężczyzn. Jaką ogromną głupotą dzisiejszego świata jest wmawianie młodym kobietom, że nie potrzebują uczyć się od starszych, bo przecież mają internet, mają social media, mają fora z poradami, które są zgrabnie napisane, mają ładne grafiki, ale nawet nie wiadomo, kto za nimi stoi. Nie wiadomo, jakie skutki przyniosły te porady w życiu tych osób, które pisały, jeśli to w ogóle nie jest fikcja. Bo napisać artykuł na zamówienie praktycznie każdy może i każdy mężczyzna może napisać, używając rodzaju żeńskiego. I wiele z tych porad to wierutne bzdury. I przepis na to, żeby mieć kłopoty w życiu osobistym, rodzinnym, małżeństwie. Ogromnym atutem doświadczonych starszych kobiet jest to, że one już wiele widziały w życiu, wiele słyszały i nie dadzą się łatwo złapać na jakieś gładkie słowa. Ale walorem jeszcze większym tego, gdy są to kobiety, które mamy w kościele, jest to, że my je znamy. I one się uwiarygodniły swoim życiem. To nie są osoby, które przeczytały książkę i teraz cytują teorię. To są osoby, które przeżyły 30, 40, 50 lat w małżeństwie, wychowały dzieci i my widzimy owoce ich życia. To nie są anonimowe blogerki. To są konkretne osoby, na które możemy popatrzeć i powiedzieć, ja chcę się czegoś takiego nauczyć. Ja chciałabym, żeby moje dzieci w ten sposób były wychowane, w ten sposób się rozwijały. Jakim skarbem dla Kościoła są dojrzałe, starsze kobiety, ale te, które są pobożne, które kontrolują to, co mówią i czego pragną i które są gotowe uczyć młodsze kobiety tego, co dobre. Ale też młodsze kobiety muszą być otwarte i chcieć się uczyć. Otrząsnąć się z tego, że ona jest starsza ode mnie 40 lat. Co ona wie o życiu? No właśnie, ona wie o życiu. I to tyle, że w młodej głowie to się jeszcze nie mieści. Że owszem, oczywiście, że jest łatwiej wstukać w przeglądarkę jakieś hasło, poczytać. I skąd wiesz, co jest mądre, co jest głupie? Dlatego, że brzmi mądrze. Kiedyś papier, teraz ekran przyjmie wszystko, co się na nim napisze. Przykład pobożnej, kontrolującej i to, co mówi, czego pragnie i gotowej uczyć młodsze kobiety, starszej siostry, jest skarbem dla Kościoła. Jednocześnie jakim smutkiem i zawodem są starsi mężczyźni i starsze kobiety, którzy zamiast być przykładem i zachętą dla młodszego pokolenia, sami nadal potrzebują uczyć się podstaw pobożności, praktykować miłość, która jest ofiarna i szuka dobra drugiego człowieka bez oczekiwania czegoś w zamian. Jak przykro jest patrzeć na starszych wierzących ludzi, którzy właśnie zamiast być pogodni, którzy mieć świadomość tego, że ja już za chwilę będę z moim Panem wieczności, są zgorzkniali i zrobiliby wszystko, żeby przedłużyć to swoje geriatryczne, obolałe życie tutaj na ziemi. Jak bardzo młode pokolenie, zwłaszcza pokolenie, które w domu nie ma wierzących rodziców, dziadków, wujków, cioć, potrzebuje tego dwa pokolenia wyżej, starszego mężczyzny, starszej kobiety, którzy tyle dobrego mogą wnieść w ich życie. Także, drogie Panie, zróbcie wszystko, co w Waszej mocy, byście się stawały właśnie takimi starszymi kobietami. Bo i tak się staniecie starszymi kobietami, więc lepiej takimi właśnie. Obecne i nadchodzące pokolenie dziewczyn i młodych kobiet w Kościele będzie potrzebowało waszego doświadczenia, przykładu i pomocy, tak jak wy, młodsze kobiety, dziewczyny, dzisiaj potrzebujecie. Czy sobie z tego zdajecie sprawę, czy nie? do młodszych kobiet, młodszych mężczyzn i niewolników. Apostoł Paweł zwraca się w kolejnych wersetach, ale temu przyjrzymy się następnym razem. A teraz kończąc, przypomnę słowa z początku mojego kazania. Ewangelia nie jest jakąś teorią. Nie jest również zestawem instrukcji, manualem, jak przeżyć swoje życie, żeby gdy ono się skończy, staję przed Panem Bogiem, wykładam kwity, wszystkie faktury i tak dalej, jest rozliczenie, Bóg Wielki Księgowy patrzy, więcej jest na plusie niż na minusie, masz wieczność? Nie, nie. Ewangelia jest mocą Bożą, która ratuje człowieka od śmierci i przemienia całe jego życie. Przemienia zagubionego faceta w dojrzałego mężczyznę. Jak czytaliśmy w wersecie drugim, trzeźwego, statecznego, rozsądnego, który odznacza się zdrową wiarą, miłością i cierpliwością. Który nie tylko żyje Bogu na chwałę, lecz jest naturalnym autorytetem i wzorem do naśladowania dla młodych mężczyzn. A kobiety Ewangelia przemienia w pobożne, panujące nad językiem i pragnieniami, mogące i chcące uczyć młodsze tego, co jest dobre, jak czytaliśmy w wersecie trzecim. Dobra nowina o ratunku w Panu Jezusie jest nam potrzebna każdego dnia. To nie jest przesłanie, które kiedyś usłyszeliśmy na początku naszej drogi z Panem Bogiem, a teraz są inne rzeczy. Ewangelia jest Bożą mocą, której potrzebujemy każdego dnia. Gdy otwieramy oczy, gdy przeżywamy dzień, gdy dzień jest dobry, gdy dzień jest zły, gdy nam się powodzi, nie powodzi, gdy jesteśmy zadowoleni i nie. Potrzebujemy Bożej mocy, która jest właśnie w Ewangelii łaski, że nie uczynkami, ale że w Jezusie Chrystusie jesteśmy uratowani, jesteśmy kochani przez Pana Boga, że On nas trzyma w swoim ręku i nic nas nie wyrwie z Jego miłości. Ewangelii, która nas zapewnia, że Bóg nas nigdy nie opuści i nie porzuci, ale również zapewnia, że On nas będzie, jeśli trzeba, karcił, dawkował nam doświadczenia i trudności, takie, jakie On wie, że potrzebujemy. Potrzebujemy do czego? Żebyśmy wyrastali na dojrzałych, podobających się Panu Bogu, mężczyzn i kobiety. Żebyśmy, gdy osiągniemy ten wiek starszy, który jest płynny i się zmienia, żebyśmy właśnie takimi mężczyznami byli. Żebyście takimi kobietami były. Byśmy rozumieli, jaka jest Boża wola. Szukali na co dzień, każdego dnia tego, co się podoba naszemu Bogu i Zbawcy. Amen.